dzisiaj mam zaszczyt przywitać gościa pana Wojciecha Mojzesowicza, byłego ministra rolnictwa, wiceszefa klubu odpowiedzialnego za sprawy rolnictwa i Pawła Augustyna, również członka PJDN-u, szefa Małopolskiej Izby Rolniczej. Chcieliśmy powiedzieć o sprawach rolnych, które dla Polski jest najważniejsze, są tak samo ważne jak wszystkie inne. W rolnictwie potrzebujemy dużych zmian, ale myślę, że oddam głos moim kompetentnym gościom.
Tak, szanowni państwo, postanowiliśmy, że tak powiem, zaktywizować środowisko wiejskie. Oczywiście sytuacja ma bardzo ciężką w rolnictwie. Odgłosy oddolne spowodowały to, że mamy dzisiaj bardzo duże spotkanie. Zaprosiliśmy pana Wojciecha Mojzesowicza, byłego ministra rolnictwa, na spotkanie właśnie z rolnikami, które wyszło oddolnie od rolników. Jedziemy w tej chwili na spotkanie do Rychwałdu, gdzie jest około 120-140 rolników, którzy czekają na nas. Chcą dowiedzieć się, dlaczego polityka idzie w takim kierunku, że trzoda chlewna jest 3,50, a powinna być 5 zł, bo nie tak dawno trzoda chlewna była po 4,50, 6 lat temu. Natomiast szynka była po 20 zł. Dzisiaj trzoda chlewna jest po 3,50, szynka kosztuje 30 zł, czyli te parytety się gdzieś tam rozchodzą. Wiadomo, cena zboża bardzo wysoka, cena chleba pójdzie prawdopodobnie do góry. Jeden z rolników na początku spotkania dzisiejszego już stwierdził, że jak tak dalej pójdzie, to rolnicy się masowo wyzbywają trzody chlewnej i bydła. I sołtys mówił z Lichwina, że jak tak dalej pójdzie, to bydło będziemy mogli oglądać w zoo i ostatnią krowę oddadzą do zoo za darmo, ponieważ sytuacja jest naprawdę tragiczna. Dzisiaj również chcemy powołać, powołaliśmy już de facto rano pierwsze koło jakby tematyczne, koło rolnicze.
Pierwsze w Polsce
koło PJDN-u rolne, które będzie funkcjonowało w województwie małopolskim i będzie to koło miało za zadanie, że tak powiem, no przygotowywać jakieś projekty, przygotować pomysły, rozwiązania na drobne gospodarstwa rolne, które dominują w Małopolsce, w południowo-wschodniej Polsce ogólnie. Czyli chcemy tutaj wspierać pana byłego ministra rolnictwa, pana Mojzesowicza w tych działaniach, żeby stworzyć jak najlepszy program dla rolnictwa małopolskiego, program regionalny, bo przypomnę, że Polska w tej chwili jest wrzucona do jednego koszyka. Wszystkie programy zostały wrzucone do jednego koszyka i co się okazuje? Młody rolnik, Małopolska niewykorzystany. Inne województwa poznańskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie wykorzystane w 100% w ciągu paru dni. My mamy półtora roku niewykorzystane środki, inwestycje niewykorzystane środki. Dlaczego? Dlatego, że te warunki nie są do spełnienia przez rolnika, gdzie średnia gospodarstw rolnych jest 4 hektara w Małopolsce. W związku z tym, PJDN będzie stawiał na programy regionalne. Przynajmniej 4 regiony w Polsce planujemy wstępnie, takie założenia mamy stworzyć, żeby w tych regionach tworzyć polityki regionalne, takie, które będą służyć rolnikom w zależności od wielkości gospodarstw rolnych. Przypomnę, że my mamy tutaj średnią bardzo niską i dominuje tutaj rolnictwo dwuzawodowe, czyli rolnik w większości dodatkowo jeszcze dorabia i jego hobby to jest hodowla tam 10 tuczników, 2 krów i chcemy za wszelką cenę to utrzymać. Nie chcemy, żeby stało się tak jak we Francji, że rolnicy młodzi odpływają i dzisiaj Francja, Niemcy robią program, Austria, powrót młodych rolników, czyli daje się młodemu rolnikowi środki finansowe, żeby on wrócił do pustostanu i zaczął tam prowadzić jakąś produkcję. My do takiej sytuacji nie chcemy doprowadzić, chcemy wcześniej zareagować, żeby powstrzymać wypływ ludzi ze wsi. Ja tyle dziękuję, bardzo proszę.
Może pan minister Mojzesowicz.
Drodzy państwo, ja nie ukrywam, że tworzy się nowa formacja polityczna, w tym bardzo silna grupa rolna. Przede wszystkim, dlaczego mnie to cieszy? Ja jestem rolnikiem z Kujawsko-Pomorskiego, no to spora odległość, trochę inna specyfika polskiej wsi, natomiast chcę powiedzieć tak, że do PJN-u dzisiaj przychodzą ci, którzy się znają na branży rolnej. Przykładem tego jest pan prezes, współpracuje z nami pan wiceprezes Krajowej Izby z Lubuskiego, całkiem inne rolnictwo. Natomiast to są ludzie, którzy wiedzą, o co chodzi, co można zrobić. I chcę wyraźnie powiedzieć, że rzeczywiście to, co się dzieje dziś na rynku zbóż. Moi państwo, w 2007 roku przyzwoite ceny zbóż, w 2008 zboże chlebowe po 400-450 zł. W 2009 zboże chlebowe po 400 zł, zboże paszowe po 300 zł. I tu się kłania działalność rządu. Mamy bardzo niskie ceny zbóż chlebowych, bo pszenicę chlebową można było kupić po 500 zł. W tym czasie pan wicepremier Pawlak wspólnie z panem ministrem Sawickim podejmują decyzję, żeby z rezerw sprzedać chlebowe zboże. rozbija się rynek, obniża się cenę, zamiast w tamtym czasie dokonać zakupu na rezerwy i dzisiaj przy tych bardzo wysokich cenach i braku chlebowego zboża sprzedać i uregulować rynek, to robiło się całkiem coś innego, żeby ktoś w tym czasie, powiem bezpośrednio, zarobił, bo wtedy kto jest największym graczem na polskim rynku zbóż, to państwo, co się interesują, to wiedzą, bo to polskie młyny. Jeżeli dzisiaj można było wtedy zbić cenę, bo już ja jako rolnik, jako producent, mamy grupy producenckie, mieliśmy zboże po 500 zł, kiepska cena w 2009-2010 roku, ale potem zbito tą cenę wywieszając do sprzedaży z rezerw materiałowych zboże o wiele tańsze. Co trzeba, jeżeli chodzi o te regiony? Trzeba wyraźnie powiedzieć, że ludzie, którzy znają na branży rolnej, to muszą wiedzieć, że specyfika rolnictwa, jak pan prezes podkreślił, jest różna. Polska jest regionalna. Wstępowaliśmy do Unii Europejskiej jako całość. Czas pokazał, że trzeba stosować inną politykę w stosunku do Małopolski, Świętokrzyskiego, Podkarpacia, Lubelszczyzny, część Mazowsza i część Śląska. Dlatego, że tam gospodarstwa przecięcie są około 5 hektarów. Tam nie ma możliwości, tutaj stawiamy wyraźnie, że jeżeli chodzi o jakąkolwiek zmianę w KRUS-ie, to jest nie do przyjęcia. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarstwa większe, to może być zmiana w KRUS-ie, może być zmiana składki i zmiana świadczeń. Nad tym będziemy pracować. Nie jest to tak, że chcielibyśmy to utrzymać. I sprawa następna. Są rzeczy, które wymagają środków finansowych i każdy podatnik i podatnik polski się na to buntuje. Ale są rzeczy, które można zrobić, nie korzystając ze środków finansowych, broniąc polskiego rynku. Przykładem teraz jest ta afera z dioksynami, co wystąpiła w Niemczech. Niemcy są największym producentem trzody chlewnej w Europie. I co się stało? W Niemczech wybucha afera, jest skażone mięso, zwiększa się na polski rynek eksport tego mięsa, dlatego że Niemcy się duszą, rynki inne są zamykane, a nasz minister rolnictwa wspólnie z lekarzem weterynarii i ministrem zdrowia w sposób bardzo prosty mogli zablokować, dbając o bezpieczeństwo konsumenta i dbając o to, że polski rolnik w Małopolsce czy na Kujawach musi spełniać standardy, kontrola weterynaryjna, żeby produkować dobrą, bezpieczną żywność. I co się dzieje? Rozbija się rynek polski, niszczy się polskiego producenta i co najgorsze w tym wszystkim, że jeżeli nie daj Boże, bo myśmy, nie zauważcie Państwo, że jednak w skali kraju nie było ani żadnych spraw związanych z tym, że produkujemy niezdrową żywność, nie mówię ekologicznej, o zdrowej żywności, zdobywamy bardzo ciężko rynki i nagle okazałoby się, że część tego mięsa, bo wchodzi do rzeźni na terenach polskich, bo niekoniecznie polskie rzeźnie, i gdzieś w eksporcie pojawiłoby się mięso z dioksynami, to tracimy rynki z dnia na dzień. Co robią Niemcy w ostatnim czasie? Żeby wykorzystać naszą ciężką pracę, to tuczniki zwoziło się do rzeźni, zwozi się do rzeźni na terenach Rzeczpospolitej, żeby na półtuszach była nabita pieczątka PL. Polski tucznik, no, znak polski, dlatego że w ten sposób można sprzedawać poprzez nasze rzeźnie. Jeżeli dzisiaj minister mówi, że zwiększamy sprzedaż polskich produktów żywnościowych na rynki zewnętrzne, to chcę wyraźnie powiedzieć, że nie bierze pod uwagę, jaka ilość wszystkich przetworów czy surowca wchodzi z rynków zewnętrznych. Oczywiście trzeba też wyraźnie powiedzieć, że po wejściu do Unii Europejskiej mamy ograniczone możliwości, ale można było zwrócić się do Brukseli, bo zrobiły tak inne państwa, i do chwili wyjaśnienia tej sprawy z dioksynami można było to wstrzymać i to Niemcy mieliby problem z tłumaczeniem przez tego wszystkiego. Inne państwa to uczyniły. Cena trzody spadła poniżej 3 zł. Rujnujemy do końca tą produkcję i trzeba wyraźnie powiedzieć, że produkcją trzody chlewnej zajmują się przede wszystkim rodzinne gospodarstwa. Małe i średnie, dlatego że w tych gospodarstwach bardzo trudno utrzymać produkcję mleka, bo od niej się odeszło, bo trzeba wyraźnie powiedzieć, że dzisiaj, żeby ktoś przyjechał, żeby była chłodnia, to musi być te 15-20 krów, więc w gospodarstwach średnich i małych ta produkcja zanikła. W związku z tym w większości, w sporej grupie tych gospodarstw utrzymują się te gospodarstwa z produkcji trzody. Chcę też wyraźnie powiedzieć, że myśmy w tym pracy do tej pory postawili na postęp biologiczny, bo kto się na tym zna, to wie, że jednym z elementów postępu w rolnictwie jest postęp biologiczny. Żeśmy doprowadzili do tego, że były dopłaty do materiału siewnego od 3 lat nic. Kwestia dla tego regionu, myślę, że dość ważna, dlatego że tu jest spore zużycie paliwa. W ostatnim czasie olej napędowego wzrosła cena znacznie, natomiast dopłaty, zwrot podatku zawarty w paliwie nie zwiększył się przez 3 lata. Pamiętam, jak odchodziłem z resortu, pan minister Sawicki powiedział tak, no słuchaj Wojciech, mówi, jest 85 groszy do litra zwrotu, zaraz będzie złotówka, 3 lata i nic. Do materiału siewnego nic. Jeżeli chodzi o mądre dysponowanie pieniędzmi, to znaczy są regiony, co zrobiono bardzo złego? Powiedziano, że teraz te duże gospodarstwa na małe, tego robić nie wolno, dlatego że specyfika każdego regionu w Polsce jest inna. U nas w mojej gminie na przykład przeciętne gospodarstwo jest 28 hektarów. To jest całkiem inna specyfika niż tutaj, więc trzeba regionalnie pewne rzeczy podjąć. Kwestia KRUS-u, kwestia przechodzenia i dorabiania w gospodarstwach, to musi być regulowane, to myśmy do tej pory czynili i chcę wyraźnie powiedzieć, że na pewno w Małopolsce rolnicy nie byli do tej pory straszeni, bo tak nic się nie robi, tylko się straszy. Uważajcie, bo teraz nałoży się KRUS. No oczywiście możemy zwiększyć składkę KRUS-u w małych gospodarstwach, co spowoduje, że te gospodarstwa wypadną z systemu. Ci rolnicy nie są w stanie na tych 5, 6, 9 czy 10 hektarach, nie są w stanie płacić wyższej składki. I na dzisiaj, oczywiście można powiedzieć, że to jest pewna pomoc socjalna, ona dzisiaj musi być i nie ma w ogóle o czym mówić. To jest kwestia teraz braku środków na edukację. To jest zamykanie na wsiach małych szkół. No, w większości tych wsi to było jedno, co pozostało, gdzie ludzie się skupiali, gdzie rozmawiali, gdzie przychodziły dzieci, gdzie zbierali się rodzice. Także to są myślę te rzeczy, na które chcemy zwrócić uwagę i powtarzam, przyszedł czas, żeby zmodyfikować politykę rolną w stosunku do Polski i mówić o zregionalizowaniu. Mamy dwa regiony, tak można powiedzieć, jeżeli chodzi o przeciętną wielkość gospodarstwa. Ja nie ukrywam, że zaangażowałem się jeszcze raz, no oprócz tego byłem szefem Komisji Rolnictwa przez 5 lat i miałem przyjemność z panem prezesem tutaj współpracować i uważam, że w samorządach spora grupa prezesów jest niezależna i to dobrze, ale spora grupa prezesów, dlaczego panie prezesie dzisiaj nie ma Krajowej Izby Rolniczej? Dlatego ona, że została upolityczniona, jest jednopartyjna. Dzisiaj w Krajowej Izbie Rolniczej na iluś członków jest 80% członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. I chcę wyraźnie powiedzieć, że jeżeli obecny minister powiedział, że my mamy się nauczyć ekonomicznie produkować trzodę chlewną, to ja chcę powiedzieć panu ministrowi i tutaj państwu, że ja mam prawie 2000 sztuk trzody, pan minister nic. Więc niech on mnie nie uczy, co warto produkować i za ile można produkować. Ja z moim synem, bratem, córką prowadzimy duże gospodarstwo, odstawiamy ponad 1000 ton rzepaku. Myślę, że pan minister prawie nic. My z tego żyjemy, więc ja wiem, co można. Dzisiaj prowadzimy duże towarowe gospodarstwo i ja wiem, co trzeba zrobić. I oczywiście my tutaj, tworząc tą grupę rolną w PJN-ie, będziemy dbali o tych, co ciężko pracują. Niezależnie, jaką wielkość gospodarstwa będą mieli. Ci, co ciężko pracują, muszą mieć wsparcie i mądre decyzje. I powtarzam, dlatego myślę, że na ten region tutaj południowy, gdzie są gospodarstwa drobniejsze, to fachowcem od tego jest pan prezes Augustyn. I to dobrze. I wydaje mi się, że takim, który jest największy, bo najprzeciętne gospodarstwo, największą na Lubuskim, jest pan wiceprezes Piasecki. Świetna osoba. Także myślę, że to trzeba w ten sposób pokazać. Nie wolno dzisiaj w Polsce, co robi Polskie Stronnictwo Ludowe, poszczuć dużych na małych, bogatych na biednych, bo to nie o to chodzi. Bo my oprócz realizowania polityki w Polsce, bo musimy dbać o drobne gospodarstwa przede wszystkim, ale też musimy dbać o potencjał. Musimy dbać, żeby polska produkcja, polskie rodzinne gospodarstwa i te większe też, żeby wytworzyły taki potencjał i tak dobrze produkowały, żebyśmy byli konkurencyjni na rynkach europejskich. To jest jedna z podstawowych rzeczy. Wydaje mi się też, że co mnie bardzo martwi, bo pan minister obecnie mówi, rolników prawie wysyła z wszystkim do Brukseli. No. Jeszcze mamy rząd Rzeczpospolitej i mimo wszystko to 80% decyzji zależy od rządu Rzeczpospolitej. Tak samo jak z tymi dioksynami, tak samo z liniami kredytowymi. Dzisiaj co się dzieje na naszych regionach? Pan minister ogłosił wszemi wobec, nie dotyczy to może Małopolski, ale...
Kredytów
tak, ale mówię obrotu ziemią. Wszemi wobec powiedział, że rolnicy będą mogli kupić ziemię. I co się dzisiaj u nas dzieje? Sprzedaje się, u nas ostatnio sprzedało się gospodarstwo rodzinne, bo w konstytucji jest do 300 hektarów. Z wykształconym rolnikiem kupił ktoś z zewnątrz. Przyniósł, położył pieniądze i kupił gospodarstwo. W związku z tym całkowicie nie ma to nic z tym, co się głosi. Ja nie ukrywam, że kiedyś pan prezes Pawlak, bo go znam pana wicepremiera, myśmy stawiali na rośliny energetyczne, nagle mówi się o biogazowniach i bardzo dobrze. Tylko ja mam tak pytanie, bo że biogazownie mają być też, że to jedno z elementów pozyskania energii też. Tylko pytanie, oprócz od hasła do realizacji jest jednak dość spora droga. No i powtarzam, mamy ten program, będziemy go realizować. Zdajemy sobie z tego sprawę, że to są gospodarstwa socjalne. Zdajemy sobie z tego sprawę, że te gospodarstwa muszą albo niższy poszukać, albo muszą żyć z dodatkowej pracy. Natomiast element wyrzucania z KRUS-u, eliminowania tego wszystkiego i szczególnie tego regionu Małopolski jest nie do przyjęcia. I gospodarstwo rodzinne, i trzoda chlewna. I chcę powiedzieć jedną rzecz, bo nie jest kwestia, bo ja wiem, że z budżetu nie można wyasygnować pieniędzy. Bo to nie jest tak, że minister przyjdzie, zabierze i da. Natomiast tutaj była prosta decyzja administracyjna, sanitarno-weterynaryjna i można było to wstrzymać i nie rozbije się rynek. I jeszcze jedna rzecz. Niskie ceny zbóż powodują dzisiaj co? Że mamy zboża po 900 zł. Dlaczego? Ja nie dokończyłem tego. Dlatego, że przez te dwa lata bardzo niskich cen po 400 zł rolnicy nie byli w stanie odtworzyć produkcji. Jeszcze na dużych gospodarstwach, które mają umowy tak handlowe w zaopatrzeniu środkami ochrony roślin, to tam jeszcze zaryzykowano dano jeszcze. Ale drobny rolnik, który ma kilkanaście hektarów, 20, 35, to musi przyjść i kupić i zapłacić, bo nikt z nim nie będzie tak w detalu rozmawiał. W związku z tym w skali kraju spadła produkcja zbóż. Jak się jechało przez Polskę, zboża były nieopryskane, było zielsko, nie było odpowiedniego poziomu chemii, nawożenia, to w skali kraju spadło znaczne planowanie. Przez te dwa lata też nie no tak jak wszyscy, jak przestaje się zarabiać, to nie ma się możliwości odtworzenia. I tutaj rząd praktycznie nie zadziałał w żadnej z tych spraw. Także to są nasze doświadczenia. Przede wszystkim jesteśmy producentami, znamy się na tym, wiemy o co chodzi. I pan minister Sawicki niech mnie nie uczy produkcji trzody, bo ja to robię już od wielu lat i jak powiedział, że mamy robić to ekonomicznie, to uważam, że opowiada absurdy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie konkurować z przemysłowym tuczem. Jest po 50 tysięcy sztuk w jednym miejscu, to jest skażenie środowiska, a poza tym jest całkiem inna forma zaopatrzenia. I to jest prawda, ale myślę, że nie zakładam, że w Polsce będą fermy po 50 tysięcy sztuk trzody. Tak, i uważam, i dla środowiska, i dla konsumenta, te szkody, które w Niemczech występują, wynikają z koncentracji produkcji. Z koncentracji produkcji i szukania za wszelką cenę oszczędności. I w ten sposób zaczynamy produkować złą żywność. No, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jakieś pytania?
Dodam jedną rzecz, że tak się okazuje, że kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe dochodzi do władzy, to rolnicy sobie myślą tak, że będzie wszystkim się żyło dobrze, dostatnio i super. Okazuje się tak, że kolejny raz Polskie Stronnictwo Ludowe jest w koalicji rządzącej, odpowiedzialne za sektor rolniczy, a w rolnictwie jest dosłownie tragedia. To, co tutaj pan minister poprzednio mówił, to potwierdzamy to, że sytuacja nie jest najlepsza i pogłębia się i należy radykalnych, szybkich działań, bo no, jeżeli tego nie zrobimy, to możemy doprowadzić do katastrofy, że niestety nie będziemy mogli już tej produkcji odtworzyć.
Dzięki. Teraz, jeśli można, o pytania.
To do Ciebie mam pytanie. Jak ze strukturami regionalnymi, czyli już się tworzą?
A właśnie o tym powiedzieliśmy.
No, ale wiemy, że rolnicy.
Tak, tylko że PJN będzie miał trochę inną strukturę niż Państwo są przyzwyczajeni do partii politycznych. Będą koła i struktura wojewódzka. I nic więcej, nic pośredniego. Z tego względu, że chcemy wprowadzić możliwość działalności wielu środowisk. W mieście może być jedno koło, a może być ich pięć. Może być koło rolników, może być koło rzemieślników. Po prostu chcemy to też robić tematycznie, tak żeby środowiska pewne, które nie znajdowały do tej pory formuły politycznej dla siebie, do działalności w partiach politycznych, mogły tą formułę w końcu znaleźć. Żeby nie było takiej schierarchizowanej piramidy, gdzie jest prezes okręgu, który rządzi wszystkim, rządzi i dzieli i on o wszystkim decyduje. Nie. Chcemy demokracji, chcemy tworzyć całkiem nową partię polityczną na nowych zasadach. Coś na wzór Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiele środowisk różnych znajduje dla siebie pole do działalności. Także kolejne kroki. Trzeci został wykonany właśnie dzisiaj. 150 rolników zebrało się, powołaliśmy pierwsze w Polsce, zaznaczam, koło rolników w partii politycznej Polska jest najważniejsza, a ja będę Państwu te informacje dozował, żebyście mieli o czym mówić.
Czyli tak, rolnicy, rzemieślnicy, każda grupa.
Tak, być może, no ale też może być grupa związana terytorialnie, prawda, z danym miejscem, z powiatem, z gminą. Pozostawiamy tutaj pełną dowolność. Także właśnie ta taka wewnętrzna demokracja, chcemy, żeby w naszej partii funkcjonowała.
Jeszcze pytanie do pana posła a propos tej diagnozy, jeżeli chodzi o sytuację rolnictwa. Jaka jest w ogóle możliwość w tym momencie jeszcze wpływania na to przez Polskę, przez polski rząd? Co zostało jeszcze w naszych rękach, jakie narzędzia kreowania polityki rolnej? Bo mocno zostało ograniczone, zresztą pan to powiedział, to poprzez nasze wejście do Unii Europejskiej mocno te narzędzia zostały przycięte.
No wie pan, mówiliśmy o ubezpieczeniach rolników, o liniach kredytowych, bo każdy kraj ma prawo do swoich linii kredytowych. Każdy kraj ma prawo do obniżenia, bo jest jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli do Unii zwracamy się o pieniądze, bo pan minister ostatnio powiedział, no zwracamy się o to, no ja mam trochę doświadczenia, że raczej jeżeli o pieniądze, to odmowa jest. Jeżeli chcemy coś zrobić, to jest zgoda. W związku z tym myśmy przyjmowali pewne rzeczy związane z liniami kredytowymi, które są związane z polskim budżetem. Tak samo bezpieczeństwo, wiem, no to jest gra rynkowa. Jeżeli na przykład największy producent trzody, Niemcy, mają problem, może zabrzmi to trochę nieelegancko, ale Niemcy by nam nie dali odetchnąć. Jeżeli to u nas się stało, to od razu granice były zamknięte, ani jeden tucznik by nie przeszedł na ten teren. To jest kwestia też wykorzystywania, w dobrym słowa tego znaczeniu, bezpieczeństwo, bo praceśmy włożyli, tego nie zrobiono.
Znaczy my mamy możliwości i siłę, taką siłę przebicia jak Niemiec?
No mamy. Nie. Przepisy fitosanitarne są dla wszystkich równe. Jeżeli my na przykład dzisiaj likwidujemy w stadach chorobę Aujeszkiego, musimy stada badać, eliminować, to jest taka choroba trzody, która nie szkodzi ludziom, to ani jeden tucznik nie może być żywy sprzedany na obszar niemiecki. Ani jeden, chociaż nie szkodzi to ludziom. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Chociaż nie szkodzi to ludziom. Kwestia następna. W ostatnim czasie, może nie dotyczy to tutaj Małopolski, ale była możliwość, że rolnicy chcieli, zgodnie z prawem, nasi producenci buraka cukrowego, którzy mieli kwotę, byli cukrowni, gdzie właścicielem byli Anglicy. Anglicy chcieli cukrownię sprzedać, rolnicy chcieli przejść do Krajowej Spółki Cukrowej. Nic to nie kosztuje. Zgodnie z prawem można było to zrobić. I nagle minister rolnictwa nie wychodzi naprzeciw rolnikom, żeby zgodzić się, żeby wzmocnić polski koncern, żeby zwiększyć jego pozycję na rynku, żeby dać szansę rolnikom, żeby byli udziałowcami, żeby zwiększyć potencjał tej firmy. Nie wyraża zgody, zmusza ich do pozostania w niemieckim koncernie. Wie pan, są rzeczy, które można robić.
No, a zadajcie sobie pytanie, dlaczego tak jest, jeżeli polski nie korzysta z tego możliwości.
Nie, muszę powiedzieć, że tego kompletnie nie rozumiem. Tych dwóch rzeczy, o których mówiłem, a jest ich więcej, tego kompletnie nie rozumiem. Tak samo przyspieszenie obrotu i sprzedaży gruntami. Bo pan minister ogłosił, że wszyscy rolnicy, trzeba rolnikom sprzedać ziemię. No i cóż się stało? Pogorszyła się sytuacja ekonomiczna, gospodarstwa towarowe, rodzinne inwestowały i nagle przychodzi kwit, rolnik ma 20 hektarów swoich, 20 dzierżawi i wycenienie na 500 000 i przychodzi kwit. Albo pan kupuje, albo pana sprzedajemy. Takie przykłady są dzisiaj. Więc to jest...
No ale to jest bardziej kwestia niekompetencji, czy to jest bardziej kwestia, nie wiem, jakiegoś lobbingu
Nie. To jest taki PR. Mówienie całkiem co innego i robienie całkiem co innego, bo z problemem rolnik zostaje sam. Bo jeżeli na przykład rolnik dany ma kupić ziemię albo nie dostał renty strukturalnej, tak jak u nas, bo tutaj jest inna trochę sytuacja, no to on zostaje w tej wiosce sam, niezorganizowany, nigdzie się nie odwoła. Więc tak samo jak zrobiono, że zlikwidowano kolejki na inwestycje w gospodarstwach, w cudzysłowie, bo przedtem była kolejka, wszyscy dostali. A dzisiaj je zlikwidowano, bo wszędzie można złożyć wnioski. Tylko ludzie u nas na przykład w moim regionie złożyli 4,5 tysiąca wniosków, każdy zapłacił po 2000, a 800 osób zrealizuje te wnioski. Ale już tych pojedynczych rolników nie widać, więc wszystko fajne idzie, tylko że potem ten pojedynczy gospodarz we wsi nie ma się do kogo odwołać, no napisze pismo i dostanie odmowę. Także PR-owsko to tak wychodzi, a skuteczność jest marna. Ale można, przepraszam, jeżeli chodzi na sprawy Unii Europejskiej no, i rolnictwa. No, ostatnio były targi w Berlinie, Grünewoche. Pan minister był uczestnikiem tych targów. No i praktycznie Niemcy o dioksynach nie powiedzieli nic, a myśmy jakby zafirmowali to jeszcze, bośmy w niemieckich targach w Berlinie promowali naszą żywność, ale przy okazji ich. Jeżeli mówi się na przykład, że walczymy o dopłaty bezpośrednie, żeby wyrównane były. To był błąd w 2004 roku i dzisiaj dalej ta formacja polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe opowiada ludziom, co chcą słuchać. że walczymy o dopłaty. Minister ma zrealizować, a nie walczyć. No bo można walczyć całe życie, no tylko że to już jest zbyt dużo czasu i zdajemy sobie do sprawy, że to dalej tak nie będzie. I już od razu na tych targach pani minister Niemiec rolnictwa powiedziała, że raczej niech minister Sawicki nie liczy na to, że będą wyrównane dopłaty. Więc po co opowiadać, że będziemy walczyć? Tak samo mamy dokumenty, śmieszne dokumenty, które dostajemy na komisji, że pan minister w dokumentach ma pretensje do ministra finansów z tego samego rządu. No za rolnictwo odpowiada minister rolnictwa. A nie obchodzi rolnika, że on ma kłopoty z ministrem finansów. No są w jednym rządzie. Także to są takie sygnały bardzo niepokojące. Oczywiście bardzo skutecznie zrobiła ta formacja jedną rzecz w skali kraju. Obsadziła stanowiska i urzędnicy bardzo sprawnie tłumaczą tą złą politykę rolną, która funkcjonuje. Jeżeli chodzi o skuteczność powołania ludzi na stanowiskach, to jest mistrzostwo świata. Jeżeli chodzi o pracę tych ludzi na rzecz rolnictwa, to jest tragedia.
Ale polskie rolnictwo jest niejednorodne. Tutaj była mowa o tym, że pan prowadzi 28-hektarowe gospodarstwo średnio.
Nie, 650. Dużo.
650.
Prawda? No, ale 28 jest w gminie.
Średnia województwa, w którym pan prowadzi działalność, to jest kilkadziesiąt hektarów. Tutaj jest kilka hektarów. Czy da się w takim razie w ogóle kreować wspólną politykę rolną? Czy interesy tak naprawdę tych dużych nie będą zawsze, powiedzmy, wyżej stać te akcje, powiedzmy, niż interesy tych małych drobnych?
Nie, jest całkiem inny, musi być całkiem inne podejście do poszczególnych gospodarstw. Na przykład mówię przy samym KRUS-ie. W tych gospodarstw niedużych, które tu są, nie może być ani złotówki podniesiona kasa, składka KRUS-u. Wiadomo jest rzeczą, że docelowo trzeba wyraźnie też powiedzieć, że te gospodarstwa będą musiały, to jest okres, musi być przejściowy, muszą mieć pomoc socjalną, pomoc stypendialną dla dzieci, ale z tych gospodarstw będzie trudno wyżyć. Natomiast trudno podzielić te regiony. Regiony zaczęto, w Grecji mamy też przecięte gospodarstwa, nie większe właśnie jak na tej, w tych czterech województwach tutaj. Więc to jest kwestia specyfiki, to jest inna forma gospodarowania, wie pan, to są całkiem inne podejście też ludzi, inna mentalność ludzi i dostosowanie się do tego wszystkiego. I chcę powiedzieć, że my widzimy możliwość, przede wszystkim chodzi nam o potencjał naszego rolnictwa, bo jeżeli będzie duży potencjał, będziemy sprzedawać na zewnątrz, to ten mały też dowiezie tam i też się z tym wszystkim załapie w tym całym biznesie. No. Czy sprzedając tuczniki, czy sprzedając mięso. Kwestia obrony naszego rynku, bo dzisiaj gospodarstwa te średnie i mniejsze na tych terenach przede wszystkim zajmują się, jeżeli jakąkolwiek produkcją, to produkcją trzody. Może trochę bydła mięsnego, bo bydło mleczne raczej występuje, ale nie dużo, dlatego że to już trzeba być większe gospodarstwa, to musi być większa ilość sztuk. I dzisiaj na przykład załamanie tego rynku trzody jakby wynikało tylko z spraw rynkowych, to bym nie miał pretensji do ministra, ale wynika z zaniechania ministra, jeżeli chodzi o to, co Niemcy robią na naszym rynku. I dzisiaj rolnik z tego terenu mógłby sprzedawać tucznika, jakby to się nie stało, minister by to zablokował. Zgodnie z prawem, jakby to zablokował, sprzedałby w granicach 5 zł, a teraz sprzedaje po 3,20. Jeżeli sprzeda tych tuczników tylko 5, to w takim małym gospodarstwie to jest znaczna różnica.